Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Nasza syrenia ekipa aktorska właśnie weszła na scenę, więc nie da się ukryć, że premiera tuż, tuż. Zaczyna się stresik, bo jak wiemy, zawsze mamy o jeden przelot za mało. Zawsze przydałoby się jeszcze kilka prób, czy może nawet kilka dni. Ale jest już ekscytacja. Ta ekscytacja, kiedy przenosimy się z sal prób do właściwej przestrzeni. Rozkładamy już sceny w scenografii, to wszystko zaczyna nagle wyglądać i się składać. Zaraz zaczną się próby muzyczne z pełnym bendem, więc będzie się nie tylko składało, ale też brzmiało. Dla mnie, jako tłumacza, usłyszenie po raz pierwszy w całości tekstu wykonywanego przez aktorów to dodatkowa radość. Po prostu zaraz ze strzępów materiału powstanie na naszych oczach spektakl. A ten spektakl w Syrenie to oczywiście Headers. Pierwsza realizacja w Polsce. 19 młodych aktorów w rolach licealistów. Część z nich w Syrenie zobaczycie po raz pierwszy. Dla niektórych to wręcz debiut w pełnym zawodowym spektaklu. Plus czwórka naszych dobrych znajomych, którzy będą wykonywali dorosłe role. Agnieszka Płoszajska i Michał Cyran. Ten duet realizatorski też po raz pierwszy stworzy spektakl u nas. Sporo więc przy tym tytule świeżości i nowości. Co z tego wyniknie, przekonacie się 7 września. Premierowy set mamy sprzedany. Ostatnio dorzuciliśmy trochę biletów, które chomikowaliśmy na potrzeby gości drugiej premiery i spektaklu przedpremierowego, ale okazało się, że możemy je udostępnić tak zwanemu normalnemu widzowi. Albo widzce. A raczej najprawdopodobniej widzce. Bo w tym wypadku fanek tytułu jest zdecydowanie więcej niż fanów, choć i tych nie brakuje. Zazwyczaj to po prostu fajna sprawa, takie pochwalenie się na 2 tygodnie przed premierą, że biletów na pierwszy set brak. Ale tym razem chodzi o coś więcej. Bo Headers to coś więcej niż po prostu musical. To fenomen, zjawisko mające ogromny fandom na całym świecie. Wielką rzeszę wyznawców, gotowych ginąć w walce o prawomyślną interpretację tego czy innego akcentu pierwowzoru. Zerknijcie tylko, co działo się w naszych mediach społecznościowych w temacie płaszcza JD. A wszystko zaczęło się w latach, w których dzieje się akcja Headers, czyli w 80-sach, w latach 80-tych XX wieku. Żył sobie w tych 80-sach niejaki Daniel Waters. Pracował w wypożyczalni kaset wideo, czyli takim 80-sowym Netflixie. Jak to pracownik wypożyczalni kaset wideo, uwielbiał filmy i oglądał je setkami czy tysiącami. Po prostu taśmowo, a raczej kasetowo. Nawet komedie romantyczne dziejące się w liceum, które wychodziły w tym czasie spod ręki Johna Hughesa, takie jak 16 świeczek czy Klub winowajców. Były one naiwne, słodkawe, mdławe i całkiem popularne. Waters wymarzył sobie jednak, żeby film z tego gatunku wyreżyserował Stanley Kubrick. Postanowił więc napisać scenariusz, który jego zdaniem Kubrick mógłby wyreżyserować. Doszedł do wniosku, że powinien to być film licealny w klimacie powieści Stephena Kinga. Miała to być odtrutka na licealną sieczkę hurtowo rozprowadzaną w wypożyczalniach, a obraz świata szkoły średniej miał być skrajnie cyniczny. Scenariusz opowiadał ni mniej, ni więcej o nastoletniej dziewczynie, która spotyka w szkole antychrysta. Obraz skończył się wysadzeniem przez chłopaka szkoły za pomocą bomby, w efekcie czego tradycyjny amerykański bal maturalny odbywał się już w niebie i brały w nim udział duchy nastolatków. Waters faktycznie próbował dotrzeć ze swoim scenariuszem do Kubricka, ale mu się nie udało. Natomiast jego dziełem zachwycił się reżyser Michael Lehman, a także Denise Deanovi, późniejsza producentka Edwarda Nożycorękiego. Deanovi była odpowiedzialną za produkcję wiceprezeską wytwórni New World Pictures. To zwiększało radykalnie szanse na to, by scenariusz doczekał się realizacji. Na przeszkodzie stanęli początkowo pozostali szefowie studia. Kiedy streściła im akcję potencjalnego filmu, złapali się za głowę. Zwariowała i zapytali, co to niby ma być? Po długich negocjacjach Daniel Waters zgodził się zmienić zakończenie i ocalić szkołę przed wybuchem. Zmieniła się też bohaterka. Stała się smutną, ale popularną w szkole dziewczyną, która jednak nadal zabijała koleżanki i kolegów pod wpływem diabolicznego nowego kolegi. I która pozorowała te zgony na samobójstwa. Jeszcze jedna osoba zachwyciła się scenariuszem, nawet bardziej niż Lehman i Deanowi. Była to Winona Ryder, 16-latka, która miała już wtedy na koncie rolę Lidii w przebojowym filmie Tima Burtona Beetlejuice. Mały przypis albo reklama. W Syrenie premiera musicalowej wersji Beetlejuice już za rok. W tak czy inaczej Ryder stwierdziła, że zrobi wszystko, żeby zagrać w Heathers. Chociaż jej agentka błagała ją na kolanach, żeby tego nie robiła. Uważała, że to zniszczy jej karierę. Dziewczyna wkrótce zwolniła tę agentkę, a w filmie wystąpiła. Chociaż początkowo reżyser i producenci wcale jej nie chcieli. Mieli dwie inne kandydatki. Uważali, że Winona jest za brzydka albo za mało ładna, wszystko jedno zresztą. Ryder nosiła się wtedy jak postać, którą grała w Beetlejuice. Była blada, miała czarny makijaż i wyglądała jak gotka. Kiedy usłyszała werdykt, że nie, udała się prosto do pobliskiego salonu kosmetycznego i kazała się zrobić na normalną nastolatkę. Taką 80-sową. Wróciła do studia i przekonała wszystkich. W sumie to przemalowywanie, zamienianie jej w piękną zostało powtórzone przez tytułowe heterki, w musicalu nawet w piosence. Do roli diabolicznego nastolatka J.D. startował niejaki Brad Pitt. Ale się nie dostał. To było jeszcze przed Thelmą i Louise, gdzie zresztą zagrał postać o imieniu, uwaga, również J.D. Pitt nie był wtedy jeszcze żadną gwiazdą, chociaż dzisiaj trudno w to uwierzyć, bo przecież Pitt był gwiazdą już w pieluszkach, kiedy zresztą pewnie wyglądał dokładnie jak teraz. Wracając do J.D. Miał w Heathers mieć twarz Christiana Slatera, który był już znany z dużego ekranu, z roli młodego, franciszkańskiego nowicjusza Atso z Melku w imieniu Róży. Był też bardziej autentyczny niż Brad Pitt, bo miał zaledwie 19 lat. Nie to co ten pierwszy, starzec prawie, bo 25-latek. Ówczesna dziewczyna Slatera, Kim Walker, dostała rolę Heather Chandler. Ciekawe, prawda? W prawdziwym życiu to Chandler była dziewczyną J.D., parze zresztą nie było łatwo na planie, bo między Slaterem a Winoną Ryder oczywiście zaczęło iskrzyć, co zresztą widać w gotowym filmie. Takiej chemii po prostu nie da się zagrać. Już po premierze Heathers Winona i Christian randkowali przez jakiś czas. No dobra, skoro z podcastu zrobił mi się plotek, to brnijmy dalej. Nie tylko Winona była gotowa zabić za rolę Weroniki. Biorąc pod uwagę temat i tę postać, może zresztą jestem trochę mało ostrożny z tego typu stwierdzeniami. A nuż faktycznie ktoś kogoś zabił w walce o rolę, a potem upozorował to na samobójstwo albo przegrany casting? Jeżeli tak, to upiekło się to Shannon Doherty, która właśnie marzyła o roli Weroniki. Tak, ta Shannon Doherty, późniejsza Brenda Walsh z Beverly Hills 90210. Christian Slater złośliwie żartował później, że Doherty chciała zagrać Weronikę, Chandler albo J.D., byleby to był główniak. Słodziaki, prawda? Musiało być tam całkiem sympatycznie na planie. Doherty była przekonana, że jak zagra na castingu, to producenci wywalą Winona Ryder, która miała już obiecaną rolę. Nie wywalili, Doherty nie udało się też sprzątnąć Winony, więc ostatecznie Doherty dostała rolę Duke. Z kolei McNamara, czyli Lizanne Falk, ukryła przed producentami wiek. Powiedziała, że ma lat 18, chociaż tak naprawdę miała 23. Wygadała się na któryś z imprez, bo powiedziała w obecności ekipy filmowej, że mieszka ze swoim chłopakiem. Kiedy zapytali, czy jej rodzice nie mają nic przeciwko, wypaliła, że co ją to obchodzi, przecież ma 23 lata i może robić, co jej się podo... Ups. Jeszcze z plotek. Według zamierzeń twórców wszystkie Heathers miały być blondynkami, ale Shannon Doherty jako rudzielec uparła się, że farbowanie zniszczy jej włosy, więc pozostała ruda. Wytwórnia New World Pictures właściwie w tym czasie już bankrutowała, więc nie mogła zapewnić filmowi dużego budżetu. Ograniczono go do $3 milionów. Wszystko trzeba było nakręcić w zaledwie 33 dni. Nie można też było pojechać na zdjęcia do Ohio, gdzie dzieje się akcja Headers. Kręcono więc na miejscu w Kalifornii. Premiera odbyła się w październiku 1988 roku we Włoszech, a w Stanach na festiwalu Sundance w styczniu 1989. W marcu film wszedł na ekrany kin i okazał się klapą. W weekend otwarcia zgarnął zaledwie 177 tysięcy dolarów, a ostateczne wpływy z kin wyniosły rozczarowujące 1,1 miliona. Nie zwróciły się więc nawet koszty kręcenia, co najwyżej pierwszego klapsa. Dla kinowej amerykańskiej publiczności Headers to było, jak się wydaje, za dużo. Na lekki film z gatunku licealnych za mroczny. Na thriller w stylu Stephena Kinga jednak za nastolatkowy. W większości potencjalnych widzów taka kategoria jak czarna komedia nie mieściła się w głowach. Po prostu coś takiego dla nich jeszcze nie istniało. Dopiero kiedy Heterki trafiły do wypożyczalni, zaczęła rosnąć popularność filmu, który ostatecznie zdobył rangę kultowego, a Winona Ryder ciągle uważa go za jeden ze swoich najbardziej udanych, ulubiony. Twierdzi, że oglądała go co najmniej 50 razy. Jej marzeniem było nagranie sequela, czyli Headers 2. Scenarzysta Waters miał już nawet pomysł na film. Otóż dorosła Weronika zostaje asystentką senatorki o imieniu Heather, którą miała grać Meryl Streep. Weronika jest szantażowana przez osoby, które uzyskały wiedzę na temat jej mrocznej przeszłości, w której trup za jej sprawą ścielił się gęsto. W finale Weronika miała dokonać udanego zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych, co oczywiście miało jej ujść na sucho. Nie wiem, mnie tam się podoba. Ciekawe, dlaczego nie udało się zrealizować dzieła. Udało się zrealizować inne, musicalową wersję Headers. Dwóch producentów, Andy Cohen i J. Todd Harris, wykupiło od Daniela Watersa prawa do scenicznej muzycznej adaptacji. Od początku obaj myśleli o reżyserze Andy Frickmanie. Był on autorem inscenizacji musicalu Reefer Madness, musicalowej satyry na film o tym samym tytule z 1936 roku, na propagandowe dzieło na temat narkotyków. Scenariusz i tekst do tego filmu napisał Kevin Murphy, główny scenarzysta serialu Gotowe na wszystko. To do niego zwrócili się producenci oraz do Lawrence'a O'Keefe'a, autora Bad Boy, The Musical, bardzo udanego musicalu off-broadwayowskiego. Na pokładzie znalazła się też Amy Powers, tekściarka. Ta sama, o której kiedyś opowiadałem Wam przy okazji Sunset Boulevard, do którego początkowo miała pisać teksty piosenek. Powers ostatecznie jednak dołączyła do ekipy producenckiej Headers. W 2009 roku odbyło się kilka prywatnych czytań wstępnej wersji tekstu musicalowej wersji Headers w Los Angeles. Kristen Bell wykonywała partię Weroniki. Autorzy znali ją z Reefer Madness, a reszta świata miała później poznać jako księżniczkę Annę w disneyowskiej animacji Frozen. W 2010 roku w Nowym Jorku zorganizowano wersję koncertową w Joe's Pub, czyli salce należącej do The Public Theater. Oczywiście, chciałoby się dodać, wytrawni słuchacze mojego podcastu wiedzą doskonale, że wszystkie interesujące nowojorskie projekty musicalowe zaczynają się właśnie w Public. Z dalszych ciekawostek. Partię J.D. śpiewał tam Jeremy Jordan, dzisiejsza wielka gwiazda musicalu, m.in. tytułowy Wielki Gatsby w nowym hicie na Broadwayu. Jordan grał też Clyde'a w oryginalnej wersji Bonnie i Clyde, Tony'ego w Westie na Broadwayu i pierwszego doktora Pomatera w Kelnerce. Weronikę śpiewała Annalee Ashford. Premiera na Off-Broadwayu odbyła się 31 marca 2014 roku w teatrze New World Stages. Zbieżność z nazwą wytwórni, która wyprodukowała filmową wersję, staje się przypadkowa. Parę głównych bohaterów kreowali Barrett Wilbert Wheat jako Weronika oraz Ryan McCartan jako J.D. McCartan później szalał przede wszystkim w musicalowych bajkach. Grał Fiera w Wicked i księcia Hansa we Frozen na Broadwayu. Spektakl na Off-Broadwayu odniósł spory sukces. Był grany przez 4 miesiące. Chyba jednak okazał się zbyt hardkorowy, żeby przenieść go na duży Broadway. Zresztą, podobno producenci wcale w to nie celowali. Chodziło im raczej o wypróbowanie materiału w wersji muzycznej, żeby później zrobić remake filmu, tym razem jako musicalu filmowego. Jedno jest pewne. Wstrzelili się doskonale w moment rozkwitu gatunku musicali licealnych, które jeden za drugim trafiały na światowe musicalowe sceny i na ekrany kin oraz laptopów, zasilanych treścią przez platformy streamingowe. Nie będę w tym miejscu szczegółowo opowiadał o tym nurcie. Zainteresowanych odsyłam do 9 i 11 odcinka mojego podcastu. Tam całą genezę omawiam od A do Z, a nawet Z. Tutaj ograniczę się do skrótu. Przełomowym momentem dla licealnych musicali była premiera serialu Glee w 2009 roku. Zawojował on telewizję i jej nastoletnią widownię, która odkryła na nowo, że w filmie można śpiewać i że jest to całkiem ok. Oczywiście wcześniej była Forpoczta, High School Musical i jego kolejne części z 7 czy 8, żartuję, bo tylko 3, czyli wielki sukces Disneya. Sukces trochę zaskakujący, bo ze skromnego filmu zrobił się nagle światowy fenomen. Z kolei High School Musical był swobodną wariacją na temat Grease, dzięki czemu historia zataczała pętlę, wracając do broadwayowskich korzeni nastoletniego musicalu. Najważniejsze jednak, że w przełomowym Glee odważono się szeroko korzystać z muzycznych klimatów popu, dzięki czemu znane wszystkim piosenki zabrzmiały nowocześnie i oryginalnie dla nastoletnich uszu. Co moim zdaniem jeszcze istotniejsze, w serialu poważnie potraktowano problemy niekoniecznie najważniejsze z perspektywy przetrwania świata, ale wprost egzystencjalne dla uczniów liceum. W której koteli szkolnej znaleźć dla siebie azyl, jakiego rodzaju aktywność wybrać, z kim się umówić czy z kim iść na bal maturalny. Ale dodano do nich także te ważniejsze. Kwestie tożsamości płciowej, zaburzeń odżywiania, szkolnej przemocy, ekologii i tym podobne. Spoglądano na nie z perspektywy nastolatków, bez zadęcia i patosu. Serial chwycił i to jak? Stał się przebojem. Oglądali go wszyscy. I jak mówiłem, w dużej mierze dzięki niemu śpiewanie na ekranie i na scenie stało się znowu cool w oczach nastolatków. Musical odzyskał nastoletnią publiczność, co w latach 70., 80. czy 90. wydawało się niemożliwe. Co więcej, w serialu pojawiło się sporo twarzy, które wyrobiły sobie markę na Broadwayu, by wymienić tylko Lea Michele czy Jonathana Groffa. A jak tylko młodzieżowa widownia odkryła, że można ich lub podobnych im aktorów oglądać na żywo w Nowym Jorku, to rzuciła się to właśnie robić. A producenci zaczęli produkować kolejne tytuły, które miały zaspokoić ten nowy popyt. Bring It On, Dear Evan Hansen, Prom, Be More Chill to tylko kilka tego rodzaju tytułów z Broadwayu. W Londynie w podobny nurt wpisali się twórcy Everybody's Talking About Jamie. Wszyscy mówią o Jamie. Jeszcze trochę wcześniej przełomem był Spring Awakening, a jego śladem podążał American Idiot. Sporo tytułów jak na świeżo odświeżony nurt. Celowo ominąłem jeden tytuł, Mean Girls. Ten musical na Broadwayu miał premierę w 2018 roku. Był adaptacją filmu z 2004 roku. Właściwie rzecz jest dosyć podobna do Heathers. Też opowiada o trójce rządzących szkołą królowych, do których grona stara się dołączyć aspirująca, inteligentna dziewczyna. Oba filmy opowiadają o przemocy w liceach. Pewnie jednak nie przypadkiem to Mean Girls dotarł na Broadway, a Heathers nie. Jest to bowiem historia znacznie bardziej lightowa. No dobra, mamy trochę przemocy, ale jednak autobus wjeżdżający w główną Schwarz charakterkę to był wypadek, a nie morderstwo popełnione przez walczącą z nią koleżankę. No i ta w Mean Girls przeżyła. Zresztą już filmowe Mean Girls uznawano za lżejszą wersję Heathers. Co ciekawe, reżyserem był Mark Waters, czyli brat Daniela, scenarzysty Heathers. Musical Heathers chwalono za to, że był dosyć wierną adaptacją filmu. Pozostał w nim ten swoisty Coenowski klimat, czy może Kingowski. Trupów jest mniej więcej tyle samo, Antychryst wychodzi z JD w podobnym, powolnym, ale przerażająco konsekwentnym tempie. Pozostały tematy. Prześladowanie w szkole z powodu otyłości, brutalność ataków na główną bohaterkę, mocny, pełen przekleństw język, surrealistyczne kije młoty do gry w krykieta, charyzmatyczność, magnetyzm głównych postaci. Nie za bardzo chcę wchodzić w szczegóły akcji, bo jednak ktoś być może pójdzie na nasze headers nie znając wcześniejszych wersji i nie chcę zdradzać, do którego z bohaterów czy bohaterek lepiej się nie przywiązywać. Może po prostu powiem tak. Lepiej nie przywiązujcie się do nikogo. Natomiast możecie smakować w musicalu równie surrealistyczną symbolikę kolorów trzech królowych szkoły o tym samym imieniu. Heather Chandler w czerwieni oddającej władzę. Heather Duke w zielonej, pewnie z zazdrości. I wbrew pozorom kruchej, zahukanej, czyli żółtej Heather McNamara. Jak mówiłem, na Broadway Heathery nie dotarły. Za to zrobiły sporo zamieszania nad Tamizą. Premiera londyńska odbyła się w 2018 roku w The Other Palace. Reżyserował Andy Frickman, czyli twórca spektaklu off-broadwayowskiego. To jeszcze nie była premiera na dużym West Endzie. The Other Palace to 300-osobowy, czyli niewielki teatr przy Victoria Station, grający spektakle w nie za długich setach z artystycznym zacięciem. Taki trochę off-West End. Heathers odniosły tam spektakularny sukces, który pozostawił w tyle pamięć o nowojorskich występach. Przede wszystkim stworzył gwiazdę. Weronikę zagrała Carrie Hope Fletcher, młoda aktorka o niesamowitej charyzmie. Wkrótce już prawdziwa celebrytka. Fletcher od lat brylowała na musicalowych scenach Londynu. Grała m.in. małą Eponinę w Nędznikach, a później Wednesday w objazdowej wersji Rodziny Adamsów. Była też gwiazdą mediów społecznościowych. Prowadziła własny wideoblog. I była pionierką ciała pozytywności. Jej figura odbiegała od tak zwanego ideału lansowanego przez główny nurt mediów. Ale Fletcher nie zagrała Marty, czyli dziewczyny wyśmiewanej z powodu nadwagi. Zagrała Weronikę, dziewczynę piękną i aspirującą gwiazdę szkoły. W spektaklu występowała też w scenie erotycznej z J.D. Sama Fletcher mówiła o tym, że scena seksu była dla niej wielkim fakiem pokazanym tym wszystkim, którzy mówiliby, że nie powinna tego robić z powodu swojej wagi i kształtów. Oraz tym, którzy komentowali jej występ, pytając, dlaczego w roli Weroniki obsadzono dziewczynę grubą i brzydką, albo grubą więc brzydką. Tymczasem Carrie Hope Fletcher zagrała brawurowo, była piękna, emanowała charyzmą i została gwiazdą wielkiego formatu. To dla niej Andrew Lloyd Webber napisał potem musical Bad Cinderella. Przy okazji premiery Heathers w Londynie objawił się fenomen, o którym wspominałem na początku. Fletcher opisywała go mówiąc, że widownia na przedstawieniu reagowała jakby była na koncercie rockowym, a nie w teatrze. Pamięta ten moment, gdy padły ze sceny pierwsze słowa. 1 września 1989 roku. Drogi pamiętniku. Na widowni rozległ się taki krzyk, że aktorka nie wiedziała, co się dzieje. Myślała, że może coś się wywróciło z tyłu sceny, albo że miał tam miejsce wypadek. Widzowie śmiali się z dowcipów, zanim zostały do końca wypowiedziane przez aktorów. Znali całość na pamięć. Po tygodniu grania Fletcher zaobserwowała na widowni dziewczynę, która znała już wszystkie kroki choreografii numeru Candy Store i tańczyła razem z aktorkami, tyle że na fotelu. Widzowie wkrótce zaczęli przychodzić w kostiumach wzorowanych na tych ze spektaklu. Tak miało pozostać do końca. Sam to pamiętam, bo widziałem Heathers w The Other Palace parę lat później. Fletcher wcale nie przesadzała. Dokładnie tak było. W wersji londyńskiej trochę zmieniono materiał. Piosenkę Blue zastąpiono You're Welcome. Chodziło o to, żeby w scenie miażdżenia bohaterki przez Rama i Kurta, naładowanej wulgaryzmami i upokarzającej dla niej, w większym stopniu oddać jej głos. Własną piosenkę dostała Duke. Never Shut Up Again. Kiedy z kolei po sukcesie spektaklu przeniesiono go do teatru Royal Haymarket na West Endzie, dopisano nową piosenkę w Weronice. I Say No. Spektakl właściwie krążył między West Endem a mniejszymi teatrami. W Other Palace grano go ponownie od 2022 roku, a ostatecznie zszedł tam z afisza 3 września 2023 roku. Wersja West Endowska z wszystkimi poprawkami została przez autorów uznana za lepszą i od tej pory jest licencjonowana na całym świecie. W tej właśnie postaci trafi również do nas, do Syreny. Jeśli chodzi o Polskę, to wspomnę jeszcze, że Heathers pokazywano u nas w telewizji jako śmiertelne zauroczenie. Czyli był to kolejny kamyczek w imponującym ogródku polskich tytułów hollywoodzkich filmów, które nie mają nic wspólnego z tytułem oryginalnym. W Syrenie zdecydowaliśmy, że pozostajemy przy Heathers. Naszą premierę reżyseruje Agnieszka Płoszajska, którą chcieliśmy widzieć przy Litewskiej już od dawna. Bardzo, bardzo się cieszymy, że się udało i mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze przy wielu tytułach. Michał Cyran towarzyszy jej wiernie jako choreograf i my już wiemy, że jest ogień. Nad bendem czuwa jak zwykle w Syrenie Tomasz Filipczak, a i scenografia, i kostiumy wyjdą spod ręki Anny Hadaj. Tak, wiem. Tutaj będzie najwięcej kontrowersji, no bo przecież płaszcz JD. Czy ostatecznie ulegniemy mediospołecznej presji? Zobaczcie w teatrze. Stresujące zadanie dostał tłumacz, czyli ja. Gdyby wypiszczeć wszystkie wulgaryzmy w oryginalnej wersji Heathers, widzowie mieliby problem z usłyszeniem muzyki. W naszej też się raczej nie patyczkujemy. Ale zdaję sobie sprawę, że tysiące fanów Heathers znają każdy tekst na pamięć, a połowa z nich stworzyła własne polskie wersje piosenek. Ja na przykład w Candy Store zdecydowałem się na sklepik, a nie na kramik. Resztę usłyszycie. Wielką, ogromną radością był dla nas casting, na którym zjawiło się ponad 400 osób. A obejmował on tylko rolę nastolatków. Weronikę ostatecznie zagra u nas Natalia Kujawa, którą Syreni widzowie znają doskonale, ale na roli jest z nią Małgorzata Majerska, dla której będzie to debiut w naszym teatrze. Podobnej JD, Maciej M. Tomaszewski, pojawi się przy Litewskiej 3 po raz pierwszy, nie licząc oczywiście jego musicalowego mini-koncertu, który zorganizowaliśmy już po zaproszeniu Maćka do obsady. Na roli jest z nim Bartosz Łyczek, również Syreni debiutant. Heather Chandler zagra u nas Aleksandra Gotowicka. Nie spodziewaliście się, co? Żart. To rola dla niej. McNamara wykreuje Karolina Gwóźdź. Te aktorki są już twarzami Syreny, ale dołącza do nich Joanna Gorzała jako Duke, znana do tej pory przede wszystkim z Łodzi. A wspomagać je będzie Patrycja Jurek, która przygotowuje wszystkie role Heatherek. Martę zagra Marta Burdynowicz na roli z Klaudią Kuchtyk. Pozostałą obsadę znajdziecie na naszej stronie internetowej. Mnóstwo młodych, wspaniałych, utalentowanych aktorek i aktorów. A teraz cóż, premiera za 2 tygodnie, więc trzymajcie za nas kciuki, oczywiście z wyjątkiem momentu, kiedy będziecie kupowali bilety na spektakl. Zapewniam, it will be beautiful. Będzie pięknie.